W audycji Masz Prawo, dzień dobry. Mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Listopadowy dzień, taki powód do depresji. My też może dzisiaj trochę o depresji porozmawiamy, ale z zupełnie innego powodu. Moimi Państwa gośćmi są pani Marta Baczar i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry. Powiedziałam nie bez kozery, że o depresji, bo czasami to zjawisko, o którym będziemy mówić, a będziemy próbowali je jakoś nazwać, zdefiniować i też podpowiedzieć Państwu, kiedy mamy z nim do czynienia, może prowadzić do depresji. Ale już nie trzymam dłużej w niepewności. Mówimy o mobbingu i to o mobbingu w pracy. To taki termin, który pojawił się jakiś czas temu w polskim prawodawstwie i on się tam rozgościł. Trudno było egzekwować swoje prawa z tego tytułu, ale zaczęło się to już troszkę robić łatwiejsze. To znaczy zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy to nazywać i zaczęliśmy też egzekwować swoje prawa, jeżeli byliśmy ofiarami tego typu działań. No ale po kolei. Mobbing. Cóż to jest? Bo nie wszystkie działania pracodawcy, pracowników, współpracowników, które powodują, że źle się nam pracuje, możemy nazwać mobbingiem. Ale są takie, które nie pozostawiają wątpliwości. Mamy do czynienia z mobbingiem. No to może ze trzy takie.
Więc jeżeli chodzi o mobbing, to na pewno trzeba wyjść od definicji, to bezwzględnie, ponieważ pojęcie to jest nadużywane zdecydowanie. My to obserwujemy w Państwowej Inspekcji Pracy przy składaniu głównie skarg, gdzie każde prawie działanie pracodawcy, które nie podoba się pracownikowi i który jest bardziej roszczeniowy niż inni, nazywa mobbingiem. Ale tak naprawdę trzeba sięgnąć do definicji kodeksowej, która wskazuje, że mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i które też mają na celu ośmieszenie tego pracownika, ewentualnie odizolowanie go od innych i wyeliminowanie z grona współpracowników. Czyli najprościej mówiąc, są to takie wrogie działania skierowane przeciwko jednej osobie, zazwyczaj przeciwko jednej osobie, które mają na celu postawienie go w takiej sytuacji dużej bezbronności, ale głównie ma ta osoba czuć zaniżoną przydatność swoją jako pracownika na określonym stanowisku.
No i tu pojawia się ta depresja, ta zaniżona przydatność, ta zaniżona samoocena. To musi być już jakaś jednostka chorobowa? To czy to wystarczy nasze samopoczucie? Źle się czujemy, wydaje nam się, że niczego nie umiemy, z niczym sobie nie radzimy i no właśnie, to tak jak dziecko idąc do szkoły ma ból brzucha i my do pracy mamy ból brzucha?
To są tak, to jest porównywalne uczucie, bo pracownik, którego dotknął taki mobbing, to on właśnie boi się pracy. Boi się, bo boi się tego, że znowu coś źle zrobi, że wszystko się i wszyscy przeciwko niemu się obrócą. I w związku z tym w konsekwencji doprowadza to do takiej jego zaniżonej samooceny. Faktycznie coś jest ze mną nie tak. Rzeczywiście, chyba jestem złym pracownikiem i to powoduje, że w tym przypadku mamy tu do czynienia z mobbingiem, bo jeżeli taka osoba mówi, a nie, no ja jestem świetnym pracownikiem,
no właśnie,
to znaczy, że u niego te elementy pewne wystąpiły mobbingu, ale tak naprawdę to nie jest mobbing, bo nie osiągnięto tego celu, czyli ten mobber nie osiągnął celu, jakim jest zaniżona samoocena. Często jest też to, co koleżanka mówiła, pracodawca jest wymagający, ma taki surowy sposób bycia, tak, zwraca jakąś uwagę, egzekwuje od nas nasze obowiązki. I już tutaj pracownicy doszukują się tego mobbingu, tak? Ale to nie jest mobbing. Pracodawca
ma
z pozycji
prawo.
Pracodawcy ma do tego prawo. On chce egzekwować od nas prawidłowe wykonywanie naszych obowiązków.
No dobrze, ale to też może prowadzić do osłabionej samooceny. No pracodawca ciągle nam zwraca uwagę, tak? Mówi, że proszę to wykonać w ten sposób, proszę się do tego przyłożyć, zwraca ciągle karteczkę, którą przygotowaliśmy, mówi, to jeszcze nie tak, to jeszcze nie tak. No i w pewnym momencie już dochodzimy do wniosku, że no to w końcu jak? No to ja nie umiem.
No tak, ale to jest zjawisko bardzo zindywidualizowane i każde zachowanie pracodawcy może być odbierane przez każdego z pracowników zupełnie odmiennie. Jeden pracownik będzie to zachowanie odczytywał jako właśnie nadużywanie jakiejś krytyki wobec niego, to niezadowolenie, które będzie skutkowało tą samooceną zaniżoną. Natomiast inny pracownik uzna, że po prostu szef ma taki charakter, ma taką osobowość. No trudno, widać, tak działa i absolutnie będzie się bronił tak wewnętrznie przed tym, że coś jest z tym pracownikiem nie tak, więc on będzie sobie stawiał jakąś granicę, że jednak akceptuje w jakiś sposób działanie pracodawcy, natomiast na pewno nie będzie to skutkowało zaniżoną samooceną.
Ale jeżeli będziemy potem chcieli udowodnić, że ktoś wobec nas stosował ten mobbing, to będziemy potrzebowali opinii jakiejś bardziej obiektywnej niż swojej własnej, że subiektywnie czujemy się źle, że subiektywnie wydaje nam się, że do niczego się nie nadajemy, że subiektywnie chodzimy spać z lękiem i budzimy się z lękiem, możemy tak oczywiście opowiadać, a pracodawca może, bądź też ten ktoś, kto stosuje wobec nas mobbing, może opowiadać, że ale to widocznie pani jest nadwrażliwa, albo w ten sposób traktuje wszystkich pracowników.
Tak, ale tutaj mamy tak naprawdę sąd od oceny tego, czy rzeczywiście takie widzenie tego problemu przez pracownika to był mobbing, czy nie. I tutaj taki pracownik, ponieważ to on musi udowodnić, że był mobbingowany, ciężar dowodu tu spoczywa w tym przypadku na nim, on musi wykazać, że faktycznie, czyli wskazać na pewne fakty świadczące o tym mobbingu. I to mogą być jego zeznania, jego jakby te odczucia, ale czymś poparte. Mogą to być pisma, jakieś dokumenty, to mogą być zeznania innych pracowników, to może być wszystko. I później na bazie tego to sąd dokonuje oceny, czy rzeczywiście ten mobbing
wystąpił. Tak się teraz zastanawiam, czy to akurat dobre rozwiązanie, że człowiek, który jest na skraju załamania nerwowego, bądź też dość mocno z siebie niezadowolony w wyniku tych działań, ma jeszcze udowadniać i ma mieć siłę na to, żeby przed sądem walczyć o swoje prawa. Może mu być trudno.
Duże grono takich pracowników poddawanych mobbingowi jednak nie decyduje się na taki krok jak postępowanie przed sądem. To zdecydowanie za mało siły. To jest za duże przedsięwzięcie, to jest jednak jakieś takie...
Wydaje mi się, że tu silniejsza jednostka to miałaby jakieś szanse, tak? Bo mogłaby udowodnić z przebojowością swoją pewnie. Natomiast ktoś tak zastraszony jest tłamszony.
Ta silniejsza jednostka to też nie tak łatwo podda się mobbingowi, prawda? Ewentualnie ten mobbing u takiej osoby będzie trwał dłużej. Nie załóżmy 6 miesięcy, czy nie 3 miesiące, a rok albo dłużej. A u takiej osoby, która rzeczywiście ma cechy te takie, że jest wrażliwa i szybciej docierają do niej te skutki, to rzeczywiście to może być tak, że i po miesiącu pracy w takich warunkach nastąpi tutaj ten mobbing.
Ale warto by było pewnie podeprzeć się też jakimiś badaniami lekarskimi, pójść do lekarza po prostu i te swoje psychosomatyczne objawy zdiagnozować.
Bardziej uświadomione osoby to zdecydowanie korzystają albo z porady u nas w Inspekcji Pracy, żeby w ogóle rozpocząć jakieś działania, jeżeli czują, że jest jednak coś nie tak w tych relacjach pracodawca-pracownik. I wiele osób po prostu kieruje swoje kroki do lekarza, bo to tak się wydaje, ale na początku mogły być zwykłe objawy jakichś chorób somatycznych, bóle głowy, bóle brzucha, bezsenność i od tego się zaczyna lęki. Natomiast często kończy się to poważnymi zaburzeniami, poważnymi już stwierdzonymi przez lekarzy jednostkami chorobowymi, łącznie z depresją, ciężką, lżejszą, ale jednak tak. I to leczenie zazwyczaj trwa bardzo długo, to znaczy to są cykle zazwyczaj trwające 6 miesięcy, a często osoby te i tak nie są w stanie w ogóle powrócić po takich działaniach do swojego miejsca pracy. Już nie mówiąc o tym, że miałyby współpracować ze swoim przełożonym, swoją przełożoną.
Ale to nie musi być przełożony, ale o tym powiemy za chwilę. 25 minut po 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o mobbingu. Już wiemy, że aby mogło zaistnieć to zjawisko, musi dojść do obniżonej samooceny. To my mamy poczuć się źle, będąc mobbingowani. Musimy mieć obniżoną samoocenę, bo jeżeli to nie wystąpi, to trudno będzie mówić o mobbingu. Ale drugą rzeczą taką, która jest dość istotna, to jest długość trwania tego zjawiska. Chociaż rzeczywiście były i orzeczenia, kiedy jeden dzień można było uznać za mobbing, ale generalnie jednak tam występuje pewnie jakiś przedział czasowy.
Tak, no, z samej definicji wynika, że to mają być działania długotrwałe i uporczywe, więc musimy mówić o jakiejś systematyczności, powtarzalności tych działań, których oczywiście nie da się określić jakąś taką sztywną granicą, od kiedy już mówimy o mobbingu, a do kiedy nie, ponieważ to jest, tak jak już wspominałam, bardzo zindywidualizowane zjawisko i każda z osób odczuwa absolutnie odmiennie to nękanie, zastraszanie, czy też jakieś inne działania, które podejmuje ten mobber. W związku z tym każdy przypadek przez sąd jest badany bardzo indywidualny, w bardzo indywidualny sposób. Czyli sąd tutaj już koncentruje się na konkretnym przypadku i to określa. Jedno z orzeczeń sądu, które zapadło w 2016 roku, Sądu Najwyższego, dopuściło działanie 5-tygodniowe mobbera w stosunku do osoby, aby tę długotrwałość jakby wypełnić z tej definicji. Tak. Natomiast z socjologicznego punktu widzenia zazwyczaj uznaje się, że około 6 miesięcy trzeba na to, aby dane zjawisko uznać za mobbing.
No, ale oczywiście to tylko
tak, że odnosi to jakieś negatywne skutki w zdrowiu pracownika.
To nękanie, znęcanie się i tego typu historie, rozsiewanie plotek, bo tak to sobie ten mobbing definiujemy. Ale na przykład jeżeli zawsze dostajemy dużo więcej pracy niż inni, to znaczy, że szef nas docenia, ale w pewnym momencie no, nie damy rady się wyrabiać. A z kolei w skrajnym przypadku, drugim, nie dostajemy do robienia nic. Powoli odsuwa nas się od wielu różnych rzeczy, bo i wcale niekoniecznie jest to konsekwencją tego, że to się zawaliło, tam to źle zrobione zostało. Nic się nie mówi na ten temat. Po prostu pomalutku z tego zespołu to coś nam się powoli zabiera. No i przychodzimy do pracy na 8 godzin patrzeć w komputer. I to w zasadzie nawet też nie za bardzo można strony oglądać, które nas interesują, bo taki napis się pojawia, monitorowany. No i co? I to też jest zjawisko, które możemy podciągnąć pod ten mobbing?
To zależy. Jeżeli zamiarem mobbera, a musimy pamiętać, że mobber zazwyczaj jest bardzo inteligentną osobą, która wie jak działać, aby jednak na tej drugiej osobie wywrzeć określony skutek. Jeżeli jest to zamiarem takim bezpośrednim, aby tę osobę odizolować od innych współpracowników, od ważnych informacji, które krążą po firmie, kiedy chcemy zaniżyć tę przydatność zawodową tej osoby, wówczas oczywiście może odbierać tę pracę w sposób świadomy albo polecać bardzo proste do wykonania zadania, takie, do których nie trzeba żadnych kwalifikacji, żadnego doświadczenia, w sytuacji zwłaszcza takiej, w której stosujemy taką zasadę wobec pracownika, który ma świetne kwalifikacje, doświadczenie, do tej pory był osobą kreatywną, taką, która chętnie podejmowała się nowych wyzwań. Natomiast to działanie może być również skrajnie odmienne, czyli osobie, powiedzmy, przeciętnej, która do tej pory skupiała się na jakimś określonych zadaniach ściśle wskazanych, na przykład powierzamy albo tak dużo pracy, że nie jest w stanie wykonać tej pracy w ciągu 8 godzin, albo polecamy taką pracę, która na przykład wymaga od niej decyzyjności, a ona nie jest w ogóle gotowa na to, albo nie jest przygotowana, nie ma kwalifikacji, albo wie, że zawsze to się skończy dla niej niedobrze, źle. W związku z tym te działania mogą być skrajnie odmienne i tu sobie mobber już wybiera tę metodę, która będzie skuteczna wobec jakiejś konkretnej osoby.
I tutaj najbardziej istotny w tym wszystkim jest ten skutek osiągnięty, tak? Ma być po prostu zaniżona samoocena, a jakimi środkami do tego dojdziemy, to wszystko mogą być wskazania mobbingowe. No,
zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że często ten mobbing zaczyna się od takiego jakiegoś konfliktu drobnego. W ogóle zaczyna się bez powodu często, albo z jakiegoś błahego powodu. Tam nie ma takich uchwytnych przyczyn. I w zasadzie ten mobber, to tak do końca, jego nie interesują te cechy osobnika, tak, tego pracownika. Bo tu nie chodzi o płeć, o wiek często, o narodowość i tak dalej, tak jak w przypadku dyskryminacji. Tu chodzi o coś takiego nieuchwytnego często, ulotnego. I od tego się zaczyna.
A czasem chodzi na przykład o jakąś konkurencję. Na przykład to jest bardzo zagrożenie na danym stanowisku, albo jestem na kierowniczym, bo zazwyczaj jednak ten mobbing pochodzi od osób, które są przełożonymi, a nie podwładnymi, chociaż oczywiście inny mobbing też się zdarza, ale czujemy w tym takim naszym podwładnym potencjalnego kandydata na nasze stanowisko, więc wtedy poniekąd niszczymy, tak mówiąc w cudzysłowie, jego jako pracownika, na przykład rozsiewając plotki o tym, jak jest nieudolny, albo powierzając właśnie zadania, które wykraczają poza jego w ogóle możliwości. Więc tutaj ten mobber to wie, jak działać, chociaż faktycznie często jest tak, że to jest po prostu różne osobowości, nie lubimy się. I na przykład mam większy wpływ na innych i mogę wywołać taki skutek, jaki chcę. Czyli chcę, żeby inni też nie lubili tej osoby. Chcę ją trochę odizolować, więc...
Chciałoby się powiedzieć, przychodzimy do pracy, bo popracować, tak? A musimy leczyć tutaj czyjeś kompleksy, swoje kompleksy i jeszcze stosujemy przeróżne zagrywki, które niekoniecznie skutkują dobrze na tę pracę i rzeczywiście... Za 25 minut 15 rozmawiamy o mobbingu. I zanim przejdziemy do tych obowiązków pracodawcy, to jeszcze wrócę do tego wątku, że tą osobą, która jest mobberem, nie musi być wcale pracodawca, nie musi być kierownik, nie musi być nasz przełożony. To może być kolega z pracy, prawda? Po prostu jego działania też są nakierunkowane na to, żeby nas odizolować, żeby się z nami nikt, może o przyjaźniach w pracy to nie rozmawiajmy, ale żeby nikt się z nami nie kontaktował, żebyśmy nie wiedzieli, żebyśmy byli tacy wyalienowani w tym zespole.
No najczęściej zdecydowanie jest to przełożony, tak? No bo to najprościej.
Duże możliwości,
ale oczywiście mobbing może pochodzić również od współpracowników. I to od jednego albo od grupy, która po prostu nie toleruje na przykład starszego kolegi, tak? I może być taka sytuacja, że nawet te osoby sobie nie uświadamiają, jakie skutki wywrze ich działanie w stosunku do tej osoby. Natomiast, bo mobbing nieuświadomiony też może być, taki bez zamiaru.
Nie mieć w ogóle świadomości, że, tak. Że stosuję tak. wobec kogoś mobbing?
Tak, tak.
No to gdzie jest ten zamiar wtedy? Mój zamiar, żeby pozbawić tę osobę
To zależy właśnie od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli jesteśmy tym mobberem, który jest ponadprzeciętny, ma cel, ma zamiar, to owszem, tak, to wtedy wiemy, co chcemy osiągnąć, ale może być mobbing absolutnie nieuświadomiony, gdzie niechcący traktujemy kogoś w taki sposób, że ta osoba zaczyna czuć zaniżoną samoocenę i popada właśnie w różne te stany lękowe, chorobowe często. Sądy najwyższe stwierdziły, że mobbing bez zamiaru stosowania go oczywiście jest możliwy,
nieumyślny.
Ważne jest to, żeby zaistniały takie przesłanki i takie obiektywne, znaczy aby ta ocena obiektywna tych działań skutkowała tym, że mamy wyczerpaną definicję kodeksową co do mobbingu. Więc tutaj może być taka sytuacja i na przykład jeżeli mamy do czynienia z mobbingiem, na przykład od osób młodych, tak? Stanowimy jakąś grupę zwartą i mamy kogoś starszego w swoim gronie i na przykład mamy jakieś żarty, które traktujemy tylko jako żarty. Wydaje nam się, że to jest drwina, kpina, ale nic więcej. A to właśnie może skutkować tym, że ta osoba poczuje i zaniżoną samoocenę i będzie odizolowana, będzie nękana we własnej samoocenie, ale i nie tylko, jeżeli ktoś mógłby obiektywnie to również stwierdzić. W związku z tym tutaj rola wielka pracodawcy, żeby czuwać nad tymi relacjami, no bo
jeszcze
i tak on konsekwencje poniesie.
No tak, o tych konsekwencjach i o tym, co może zrobić za chwilę, a w drugą stronę mobbing.
Oczywiście, tak samo. Tak, oczywiście.
Pracodawca mobbingowany przez pracowników, przełożony
tak,
przez pracowników.
Najrzadsze
to chyba najrzadsze przypadki, przynajmniej my się chyba na poradach...
Ja się spotkałam tylko z nieakceptowaniem przez grupę pracownic swojej kierowniczki nowej. Wtedy oczywiście faktycznie skończyło się to stwierdzeniem mobbingu. Ona musiała zrezygnować z tego stanowiska. Leczyła się długo, więc faktycznie ja z jednym przypadkiem takim się spotkałam.
O strasznych rzeczach tu opowiadam, o tych długotrwałym leczeniu i skutkach, które wywołuje, wydawałoby się działanie, które no nie jest aż tak szkodliwe, a doprowadza do tak ciężkich chorób, no jest szkodliwe, jak tutaj udowadniamy, bo ta zaniżona samoocena prowadzi do tego, że w zasadzie całe życie nam się wali, bo już wtedy nie jesteśmy w stanie funkcjonować na żadnej płaszczyźnie naszego życia, bo chyba trochę nie umiemy tak oddzielać, prawda? Że w pracy mamy tą zaniżoną samoocenę, ale w domu jesteśmy świetną osobą, a w kręgu towarzyskim jeszcze w ogóle brylujemy. No gdzieś to się wszystko rozprzestrzenia, prawda? Gdzieś ta jedna sfera wchodzi w drugą i trochę wtedy gorzej nam się funkcjonuje
w
społeczeństwie.
No jesteśmy tylko ludźmi, w związku z tym no nie da się tutaj moim zdaniem akurat przy takich działaniach, gdzie faktycznie mamy do czynienia z mobbingiem, postawić tych granic. To pewnie rzutuje i na rodzinę, i na relacje ze znajomymi, więc jak najbardziej.
Dobrze, no to teraz przejdźmy do tej roli pracodawcy. Co robimy? Dzieje się taka sytuacja. Czujemy się, że coś się przeciwko nam zaczyna dziać. No, najlepiej pewnie w zarodku coś takiego niszczyć, tak?
To przede wszystkim rolą pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. I tylko tyle. I aż tyle może kodeks pracy stanowi.
Tak?
No bo teraz jak to rozumieć? Kodeks nam nie określa, w jaki sposób ma dojść do realizacji tego obowiązku, więc cała inicjatywa leży już tylko i wyłącznie po stronie pracodawcy. Ale zauważamy, że rzeczywiście teraz tendencja jest taka, że opracowuje się procedurę antymobbingową w bardzo wielu firmach, dużych firmach, które zatrudniają dużą liczbę pracowników,
no,
w urzędach.
Przyszło do nas, prawda?
Tak, ale dlaczego? No dlatego, że to są duże koszty później dla pracodawców, bo jeżeli pracownik wygra sprawę w sądzie, to odszkodowanie czy kwestia zadośćuczynienia to są poważne pieniądze, więc lepiej zapobiegać i co
niż
więcej
leczyć.
Niż leczyć, ale Sąd Najwyższy uznał, że chodzi nie tylko o zapobieganie temu, co już się stało, ale głównie chodzi o to, żeby na przyszłość
nie stało się,
żeby nie doszło do tego, żeby to było efektywne, jak gdyby z tą perspektywą na przyszłość. Więc
to likwidować
najczęściej
palarnie, stołówki, gdzie się plotki roznoszą, korytarze,
poniekąd
windy.
Poniekąd to jest to jakaś metoda, ale głównie te procedury antymobbingowe polegają na tym, że jest komisja antymobbingowa, gdzie składa się skargę, ta komisja rozpatruje, przesłuchuje świadków, podejmują jakieś w ostateczności jakieś tam, prawda, końcowe decyzje, wnioski i tak dalej. Czy to prowadzi od razu do usunięcia mobbera, jeżeli rzeczywiście taki wystąpił? No niestety nie zawsze i często jest tak, że jednak ten mobber zostaje na miejscu pracy.
Ale można oddzielić na przykład pracę, znaczy po prostu tę współpracę ukrócić albo zmienić jakiś dział. To w sumie też może nie jest aż tak skomplikowane
Ale
czasami.
Ale jeżeli mówimy tutaj o tym nieuświadomionym mobberze, który nawet nie ma świadomości, że jego działania mogą mieć znamiona mobbingu, no to myślę, że coś takiego by zadziałało.
Sprawdziła procedura. No w przypadku innych rzeczywiście takich mobberów faktycznych, no to myślę, że najlepszym to by było, no to tylko trudno powiedzieć, no czy pozbawienie go tego stanowiska, tak? Bo może faktycznie tylko do jednej osoby jest taki, ale często jest tak, że ten mobber to sobie znajduje ofiarę. Kończy się jedna ofiara, bo na przykład rozwiązuje umowę, to szuka sobie następnej, więc coś w tym człowieku jest takiego, prawda, że ma te cechy takiego mobbera.
No, czyli charakterologicznie
spoczone. Tak jest.
No dobrze, ale w momencie, kiedy to sam pracodawca stosuje wobec nas takie metody, no to trudno się do niego udać i mu powiedzieć, no nie wiem, panie prezesie, panie dyrektorze, proszę pana, to tutaj uważam,
wtedy
że to jest...
Wtedy zostaje już tylko droga taka, że można tylko kierować pozew do sądu. Oczywiście w jakichś sytuacjach można do nas składać skargi, ale trzeba tu bardzo ostrożnie, ponieważ inspektor pracy nie ma zbyt wiele możliwości. Generalnie przesłuchuje świadków sąd, a nie inspektor pracy, więc często, jeżeli nie ma dowodów, a tych dowodów zazwyczaj nie ma, no chyba, że mamy jakiegoś właśnie bardzo nieuświadomionego mobbera, który potrafi na piśmie obrazić albo z tych pism może wynikać, że jednak traktuje nieco inaczej tę osobę. Więc no to wtedy oczywiście mamy te dokumenty jakieś i dowody na to, że coś jest na rzeczy, czyli że tutaj te relacje są nieco zaburzone. Dlatego zawsze taka osoba, która czuje, że wokół niej dzieje się coś niedobrego, powinna gromadzić możliwe jakieś dowody na to, że poddawana była mobbingowi, jeżeli sama tak uznaje. Czyli robienie notatek z godziną, konkretną datą, z miejscem, kiedy usłyszała jakieś słowa, na przykład obraźliwe. Kto był przy tej rozmowie? Kiedy dostała zbyt dużo poleceń? Kiedy za mało? Jakie to było spiętrzenie tej pracy? Więc notować sobie, ponieważ takie własne notatki, takie dzienniki pisane przez osoby poddawane mobbingowi często są dopuszczane przez sąd jako dowód, po prostu. I nagrania oczywiście, tak? Taki właśnie poniekąd dziennik z działań mobbera, tak.
Tylko tutaj jest jeden problem, bo ja sobie myślę tak, że żeby wystąpić do sądu o odszkodowanie, to trzeba rozwiązać umowę o pracę. No tak, proszę sobie zwrócić, teraz wyobrazić pracownicę lat 50 parę, tak, która ma do emerytury kilka lat.
A to mamy taki model osoby mobbingowanej, że najczęściej ofiarą mobbingu padają pracownice powyżej
niekoniecznie,
lat
50. To znaczy tak. W takim wieku są też, albo młodzi, bardzo młode osoby też, które są dobrze przygotowane, dobrze wykwalifikowane, zdolne,
osoby
wykształcone.
Przykład,
to też, ale i ta grupa taka przed emeryturą, to też jest jedna z grup właśnie, która jest mobbingowana. No i teraz ta osoba co? No musi się rozstać z pracą, żeby wystąpić odszkodowanie, bo jeżeli nie wystąpi u niej roztrój zdrowia, no to teoretycznie to pozostaje tylko rozwiązanie umowy, żeby udowodnić faktycznie, że był ten mobbing i wystąpić odszkodowanie. I tu jest ten problem taki trochę. Ale to się ma chyba zmienić.
Tak,
to jest projekt, że to ma być zmienione. Myślę, że to by było w dobrym kierunku taka zmiana. No bo
zmiana ma dotyczyć właśnie kwestii uzyskiwania odszkodowania bez rozwiązania stosunku pracy. Bo faktycznie
to. Bo tutaj tym jednym ze środków dowodowych jest to tak, że rozwiązujemy...
Nie, to jest warunek.
Konieczność.
Żeby dostać odszkodowanie, trzeba rozwiązać i to z powodu mobbingu umowę o pracę.
Chyba, że jest roztrój zdrowia. Jak jest roztrój zdrowia, to udokumentowany medycznie jakby, to wtedy można nie rozwiązywać umowy, tylko wystąpić, ale wtedy występujemy do sądu o zadośćuczynienie.
Jasne. Czyli
chyba, że jeszcze inaczej pracownik może zrobić. Nie rozwiązywać umowy, tylko na drogę cywilną wystąpić o, powiedzmy sobie, taką formę odszkodowawczą na drodze cywilnej. Tylko, że to jest już płatne.
Kosztowne i zabezpieczenie pozwu też kosztuje, więc no to...
Wtedy wnosimy pozew o naruszenie dóbr osobistych oraz tego, że pracodawca nam nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i to skutkuje naszym roztrojem zdrowia i wtedy wykazujemy szkodę, którą ponieśliśmy i tak dalej. Tylko właśnie jaki jest problem z tym odszkodowaniem w tym projekcie? Otóż, no, żeby dostać odszkodowanie, trzeba wykazać szkodę. I teraz, a jeżeli właśnie mamy do czynienia z silną jednostką, która jakoś się opierała, wszystkie cechy tego jednak mobbingu zostały stwierdzone obiektywnie, to czy otrzyma odszkodowanie w takich sytuacji, czy nie? Bo w kodeksie do tej pory mamy, wystarczy rozwiązać umowę i mamy. No więc zobaczymy, jak to w jakiej, czy w ogóle w jakiej formule będzie to odszkodowanie, ale na pewno wydaje mi się, że głównie trzeba przenieść ciężar dowodu na pracodawcę.
No właśnie o tym mówię, że tutaj ta słaba jednostka, która ma udowodnić jeszcze
i
schorowana, tak, no to często to jest dla niej w ogóle niewykonalne.
Ale w ogóle trzeba też dodać, że często działania mobbingowe mają na celu to, żeby pracownik sam się zwolnił z pracy. Więc często jest tak, że tymi działaniami, które są bardziej lub mniej uświadomione, my często chcemy, żeby ten pracownik, jaką mobberzy, żeby pracownik rozwiązał umowę o pracę. I wtedy już
cel osiągnięty,
albo często w ogóle dochodzi do podpisania porozumienia stron, więc tu już w ogóle nie mamy do czynienia z jakimś tam odszkodowaniem i mobbingiem, bo przecież pracodawca nie podpisze porozumienia w związku z mobbingiem zaistniałym.
No dokładnie.
Albo pracodawcy są na tyle powiedzmy przezorni, że pierwsi rozwiązują umowę. Już jak widzą, że ten pracownik jest taki na granicy i już mają łatwość manipulowania nim, znaczy no może nie pracodawcy, ale mobberzy, a za tym idący pracodawcy, rozwiązują wcześniej z taką osobą umowę.
Jeśli chodzi o mobbing, o którym rozmawiamy dzisiaj, ten zamiar tu jest bardzo ważny, ale to ta samoświadomość pracowników też jest bardzo ważna, bo czy my już teraz, mając rynek pracownika, dążę do tego, że ciągle mamy rynek pracownika, albo przynajmniej za chwilę będziemy mieli, bo przecież bezrobocie 6,6 to jest już w ogóle błąd statystyczny, to rynek pracownika, więc generalnie w ofertach pracy można wybierać, by się wydawało, i te prawa swoje wszystkie egzekwować. No i ten, jeżeli ktoś stosuje wobec nas mobbing, to do widzenia, idziemy dalej i odszkodowanie lub też zadośćuczynienie. Ale teraz pierwsza ścieżka, którą robimy, to zwracamy się do pracodawcy. I tutaj byśmy doradzały robić to na piśmie, prawda?
Zawsze na piśmie. Dlatego, że jest konflikt i są takie cechy mobbingu, że osoba czuje, że coś się dzieje wokół niej i to eskaluje, narasta. Trzeba powiadomić o tym pracodawcę. Do nas bardzo często przychodzą osoby i jak dochodzi do pytania, no, czy pani informowała swojego pracodawcę, bo na przykład mobberem jest kierowniczka. No nie. No właśnie.
Może kierownik.
Czy kierownik, tak. akurat tam miałam konkretną sprawę na myśli. No i teraz trzeba powiadomić pracodawcę, bo ten pracodawca nasz może w ogóle być nieświadomy, że takie rzeczy dzieją się na jego podwórku, więc na piśmie proszę, w związku z tym, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania, proszę zwrócić uwagę na taką i taką sytuację, tu ją opisać i poprosić o podjęcie interwencji, bo to jest też jakiś ślad na przyszłość, jakiś dowód w sprawie, tak? Pisaliśmy, informowaliśmy, czyli ten pracodawca wiedział, nic z tym nie zrobił i to dalej eskalowało.
Poza tym warto też dodać, że szczególnie u tych pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników, to często jest taka praktyka stosowana takich anonimowych nawet zgłoszeń, czyli nawet jak nie jesteśmy my mobbingowani, ale widzimy, że coś się dzieje, to możemy taką anonimową informację, albo nieanonimową, jeżeli nie mamy obaw i wiemy, że trzeba coś z tym zrobić, więc zgłaszamy to pracodawcy nawet w takiej formie. I wtedy też pracodawca musi zadziałać, musi zerknąć przynajmniej na te relacje pomiędzy, czy powołać komisję. To jest moim zdaniem bardzo istotne, zwłaszcza, że współpracownicy nie mogą pozostawać bierni. Jeżeli widzą, że coś się dzieje, to zdecydowanie musimy wszyscy być czujni, ponieważ to każdy może być poddany mobbingowi i jakby się
nas też może spotkać.
Właśnie,
tak?
I to może nas również
też
spotkać.
Możemy być taką ofiarą.
Tak, chociaż wydaje nam się, że na przykład nie, nigdy jesteśmy dosyć odporni, ale moim zdaniem to nie jest takie oczywiste.
No i warto siebie obserwować też, prawda? No bo te sygnały takie psychosomatyczne, oczywiście, czyli to takie niechęć pójścia do pracy, ból brzucha.
Jakaś bierność, ucieczka od
pewnych. Ból głowy w pewnych sytuacjach, który nam towarzyszy, no to też już mogą być oznaki tego, że coś się dzieje źle. Ta niechęć chodzenia do pracy nie musi wynikać z tego, że jest jesień i chciałoby się długo spać, tylko może coś się rzeczywiście złego dzieje. Dobrze, no i w momencie, kiedy już rozwiążemy tę umowę o pracę, bo już nie dajemy rady, pracodawca nam nie pomógł w żaden sposób, to występujemy do sądu pracy.
Do sądu pracy o odszkodowanie, które musimy też określić kwotowo. Czyli my musimy ustalić, jaką szkodę wyrządził nam pracodawca. I musimy, oczywiście sądy będą oceniać sytuację bardzo indywidualnie i te odszkodowania zasądzać w różnych kwotach, biorąc pod uwagę każdy indywidualny przypadek. Natomiast nie ma jakiegoś enumeratywnie wymienionego katalogu, co w ogóle w to odszkodowanie wchodzi. Ale oczywiście to też są pewnie utracone szanse na podnoszenie własnych kwalifikacji. To jest też być może w jakiś sposób utrata tych przyszłych zarobków, które byśmy mieli, mając stabilną sytuację w pracy. Więc pewnie ten zasięg
może być ogromny.
Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie pieniężne, to tutaj już chodzi raczej o powetowanie naszych strat, takich cierpień fizycznych, psychicznych. Więc tutaj my to sobie wyceniamy, jak dużą krzywdę ponieśliśmy w związku z tym, że
Jesteśmy chorzy, tak.
Czyli co utraciliśmy, jak bardzo subiektywnie oceniamy naszą taką pozycję i nasze te doznania, które wskutek mobbingu, których doznaliśmy.
Ale jeżeli to też są pokrycie kosztów leczenia, albo jeżeli musimy się przekwalifikować, prawda, bo już nie możemy znaleźć w tej dziedzinie pracy, to tu też jest bardzo szeroko. To jest w zasadzie wszystko, co powoduje, że my musimy zmienić swoje życie i związane z tym koszty.
Ja mam nadzieję, że jednak dojdzie do tej zmiany prawa, gdzie to nie my, to tak jak w molestowaniu, prawda? Kiedy to akurat nie trzeba udowadniać, to pracodawca ma udowodnić, że tego nie robił. No to tutaj myślę, że może nie byłoby aż takiej wielkiej fali tych pozwów o mobbing i czego być może boją się tutaj ustawodawcy, że wtedy każde działanie uznane by było za mobbing, bo to pracodawca musiałby udowadniać. No. Nie wiem, rzeczywiście trudno znaleźć tutaj jakieś dobre rozwiązanie, ale to też nie jest najlepsze, tak jak widzimy, bo rozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu też może być trudne. To musi być wypowiedzenie jednostronne przez pracownika złożone. Do tego też trzeba mieć odwagę. No ale jest miejsce, do którego można się zgłosić, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, jeśli Państwo mają wątpliwości, czy jesteście ofiarami mobbingu, albo co z tym zrobić, albo też pracodawcy, jak temu zapobiegać, to właśnie tam można skierować swoje pierwsze kroki. No i oczywiście do Radia Białystok, do audycji Masz Prawo. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi były panie Marta Baczar i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Audycji Masz Prawo, do usłyszenia mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.